porozmawiamy o tym, jak wygląda życie osoby, która codziennie inspiruje innych do przeżywania. Czy są marzenia, które mają deadline? Czy każde warto spełnić? Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry. Wszystko potwierdzam.
Zanim założyła pani katalog marzeń, pracowała pani w korporacjach i doradzała firmom. Co więc skłoniło panią do porzucenia stabilnej ścieżki kariery i rozpoczęcia własnego biznesu opartego na spełnianiu marzeń?
Ja właściwie już w czasie liceum wyrastałam w rodzinie, w której taka lokalna, na niewielką skalę przedsiębiorczość istniała. I wyrosłam właśnie w takim duchu, więc już wtedy myślałam o tym, że kiedyś chciałabym założyć i prowadzić własną firmę. Te korporacje były takim przystankiem po drodze do tego celu prowadzenia własnego biznesu. I bardzo się cieszę, że ten przystanek był, bo nauczyłam się ogromnie dużo, jeśli chodzi o budowanie firmy, o podejście do strategii, do zarządzania, procesy, zasady, zarządzanie ludźmi. I poza tą nauką tych merytorycznych aspektów poznałam całą masę super fajnych ludzi, z którymi relacje trwają do dziś.
Mm-hmm. A pamięta pani moment, kiedy po raz pierwszy pomyślała pani, zrobię coś własnego, co będzie miało głębszy sens niż Excel? Czy może był ktoś, kto panią do tego nakłonił?
Ja muszę do tego Excela się odnieść, bo wszyscy u mnie w firmie wiedzą, że to mój ulubiony program, więc dla mnie Excel ma ogromny sens. No dzisiaj może bardziej działamy na online-owych narzędziach, ale to tak troszkę dla żartu. Jeśli chodzi o ten pierwszy moment, to Katalog Marzeń nie był pierwszą firmą, którą założyłam czy współzakładałam. Był za to pierwszą, której ja byłam tak w 100% inicjatorką. Jeśli chodzi o ten moment, to tak precyzyjnie chwili nie pamiętam, co do dnia i godziny nie powiem, ale co do mniej więcej okresu czasu jak najbardziej, bo to było parę tygodni, myślę, po urodzeniu mojego drugiego dziecka, Marcela, w 2008 roku. Ja będąc w ciąży pracowałam w korporacji, pracowałam prawie do ostatniego dnia, bo mniej więcej na to zwolnienie już dałam sobie prawo do takiego oddechu tydzień przed terminem porodu. Więc z takiego dużego pędu i pracy, nawet powiem po 12 godzin dziennie, bo to była firma konsultingowa, przeszłam w taki tryb dużego spokoju i właściwie zastanawiania się, czym wypełnić ten swój dzień. Bo no tak, Marcel był na świecie, ale był dzieckiem dużo śpiącym, grzecznym, więc w szczególności w tych pierwszych dniach...
Zazdroszczę.
Absolutnie, nie mam prawa tutaj do narzekania, mam za to dużo wdzięczności, za ten czas. Więc w tych pierwszych dniach, w tych pierwszych tygodniach ja nadrabiałam różne aktywności, których mi brakowało, na które brakowało mi czasu wcześniej. Oglądałam telewizję, siedziałam w internecie, czytałam czasopisma i właśnie w tym czasie, w trakcie tego nadrabiania natknęłam się na taką ideę firmy oferującej prezenty w formie przeżycia i mogę powiedzieć, że to była taka biznesowa miłość od pierwszego wejrzenia, bo właśnie to ziarenko padło na bardzo podatny grunt. Przedstawiając mnie, wspomniała pani o tej idei, że lepiej żyć tak, aby być, a nie mieć. Ja już wcześniej, przed założeniem katalogu marzeń, szukałam dla bliskich prezentów właśnie w formie przeżyć. Czy to vouchery do spa, czy bilety do teatru, do kina. Tylko wtedy trzeba było to organizować na własną rękę, bilet kupować na konkretny spektakl, konkretny termin. No i jak natknęłam się na tą ideę, to pomyślałam, no to jest właśnie to. Ja chcę prowadzić biznes, który pozwala ludziom spełniać marzenia swoje i swoich bliskich przede wszystkim właśnie w formie prezentów. No i to był właśnie ten moment.
Mm-hmm. A czy pamięta pani swoje pierwsze dziecięce marzenie? I czy to marzenie mogłoby się znaleźć w katalogu marzeń?
Z takiego dzieciństwa nie pamiętam. Ja żyłam, żyję, myślę, że tak też wciąż właśnie z taką uważnością i z takim cieszeniem się dniem codziennym. Nie wybiegam tak bardzo jakoś mocno w przyszłość. No potem te marzenia zaczęły się pojawiać i chyba takim pierwszym świadomym, które pamiętam, to jest właśnie marzenie o założeniu własnej firmy. Mówię tak powoli, bo jednocześnie myślę, ale chyba tak. Też marzyłam o studiowaniu za granicą. Tego marzenia nie zrealizowałam, też z powodów rodzinnych, ale tak sobie myślę, że w sumie droga wciąż jest otwarta.
Oczywiście, no. To jeszcze przed panią, myślę. To jest może nie do katalogu marzeń, ale do realizacji w dalszej perspektywie. Firma, którą pani prowadzi, nie sprzedaje rzeczy, tylko przeżycia, ale też uruchamia mechanizmy społeczne, bo katalog marzeń to nie tylko firma oferująca prezenty w formie przeżyć, ale także platforma promująca pozytywne wartości. Jak udaje się pani łączyć działalność biznesową z misją społeczną?
Od początku to było dla mnie ważne, żeby tworzyć firmę, która wnosi coś pozytywnego do świata w wymiarze szerszym niż sama oferta, którą proponujemy. Bo można, myślę, że śmiało powiedzieć, że sam fakt, że to, co my oferujemy, to właśnie prezenty, które spełniają marzenia, to już wnosi coś pozytywnego do świata. Ale to było za mało. Mieliśmy i cały czas mamy apetyt na więcej i chcieliśmy inspirować, edukować, wspierać, umożliwiać, więc na różne sposoby mówić o marzeniach i sprawiać, żeby ludzie po pierwsze te marzenia mieli, bo to nie jest oczywiste, tak jak pani mnie przed chwilką zapytała, ja w tym wieku takim i dziecięcym, nastoletnim i tej młodej dorosłości, takich aktywnych marzeń nie miałam, a one naprawdę dodają dużo wartości w życiu. Jak my to robimy? My łączymy, tak bym powiedziała, łączymy, wplatamy te działania takie prospołeczne, misyjne w naszą działalność marketingową, realizując projekty, które z jednej strony umożliwiają realizację marzeń, jak chociażby Chcę to przeżyć, w ramach którego zapraszaliśmy uczestników do korzystania z naszych atrakcji za darmo i mieliśmy też przy tym projekcie korzyść marketingową, bo to był projekt, o którym było głośno w mediach społecznościowych. My też go promowaliśmy. Dzięki osobom, które uczestniczyły, realizowały atrakcje z naszej oferty, byliśmy widoczni na ich feedach, szukam polskiego słowa, ale właśnie na ich mediach społecznościowych, gdzie były zdjęcia, relacje wideo, komentarze, jak to jest fajnie właśnie realizować marzenia i korzystać czy to z szybowców, czy wybierając się na strzelnicę, czy z masażu. No, ta oferta była bardzo szeroka. Innym projektem, Maraton Marzeń, w ramach tego projektu, to był projekt, który realizowaliśmy w trakcie pandemii, kiedy nie mogliśmy zrealizować właśnie projektu Chcę to przeżyć i zapraszać do realizacji naszej oferty i pomyśleliśmy sobie, że to jest idealny czas, kiedy możemy wesprzeć społeczność wokół nas w realizacji de facto jakiegokolwiek marzenia, jakie ktoś ma w swojej głowie. Od wydania książki, przez nagranie płyty, po zdobycie jakiejś wysokiej góry. I w tym projekcie dzięki społeczności, którą mamy wokół siebie, także zgromadzonej poprzez podcast, który prowadzę, Napędzani marzeniami, łączyliśmy ludzi, którzy mieli marzenia, ale de facto byli na początku drogi albo nie mieli pomysłu, jak te marzenia realizować, z mentorami, którzy już swoje marzenia aktywnie od lat spełniali. I to też było z jednej strony właśnie projekt misyjny, a z drugiej strony projekt marketingowy, bo publikowaliśmy informacje o nim w naszych mediach społecznościowych, więc to wiąże, taką mam nadzieję, właśnie naszych klientów i społeczność wokół nas z nami. No, mamy sygnały, że po prostu doceniają to, co robimy i dzięki temu no, wracają do nas w momencie, kiedy już szukają konkretnie prezentu w formie przeżycia. Tych projektów jest długa lista, bo jeszcze jest Dream and Do i podcast Napędzani marzeniami.
To proszę opowiedzieć o tym.
O podcaście.
Tak.
Tak, podcast Napędzani Marzeniami powstał z takiej, powiedziałabym, mojej własnej potrzeby samorealizacji i zrobienia czegoś inspirującego. On jest, myślę, najluźniej związany z firmą, którą prowadzę. Idea była taka, żeby podobna jak do wcześniejszych projektów, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby marzenia mieli i żeby aktywnie brali to swoje życie w swoje ręce i przekuwali coś, co w słowniku języka polskiego jest nazywane takim nieuchwytnym, górnolotnym, nawet nie pomysłem, tylko czasem marzenie jest też tłumaczone jako senne marzenie, więc takie, można powiedzieć, z definicji coś, co się nie urzeczywistni. Mhm. A my chcemy te marzenia przedstawiać w innym kontekście, jako cele i jako plany do realizacji. I w podcaście rozmawiam z ludźmi, którzy na różne sposoby właśnie biorą to swoje życie w swoje ręce i od takich pomysłów początkowo, które wydawałyby się no po prostu niemożliwe, niemożliwe, żeby młoda dziewczyna, która samotnie wychowuje dziecko, pracuje na etacie, została pierwszą Polką, która zdobyła koronę ziemi. I tu mówię o Miłce Raulin, której jestem przeogromnie wdzięczna, bo ona mi zaufała, była pierwszą gościnią w podcaście. Jej historia jest niesamowita, my się zaprzyjaźniłyśmy, mamy kontakt taki i osobisty, i biznesowy po dziś dzień. I to jest jeden ze 114 przykładów, bo tyle było dotychczas rozmów. Te marzenia były mniejsze, większe. Zaczęłam od takiego dużego, bo zdobycie właśnie korony ziemi to jest naprawdę nie lada wyczyn. Ale może go zrealizować, no nie chcę powiedzieć, że absolutnie każdy, ale bardzo wiele z nas, myślę, że bardzo wiele właśnie osób, które tutaj nas słuchają, mogłyby takie marzenie zrealizować. I poprzez pokazywanie przykładów takich osób i ich drogi, mam nadzieję, że właśnie ośmielam ludzi do tego, żeby swoje marzenia realizowali.
To bardzo interesujące jest. A skąd pani wyszukuje te osoby, które zaprasza do podcastu? No bo to muszą być nietuzinkowe osoby.
Teraz jest łatwiej, tak bym powiedziała, bo w mediach społecznościowych, dzięki mediom społecznościowym, one mi się po prostu pojawiają częściowo i też każdy kolejny gość to jest pewna siatka kontaktów, więc najkrócej mówiąc, myślę, poprzez rozmowę z ludźmi, pytając, a czy znasz kogoś, z kim warto byłoby, żebym porozmawiała. Czasem właśnie wciąż piszę jako taka osoba wcześniej, można powiedzieć, anonimowa, tak, nie znająca się z daną osobą, na mediach społecznościowych poprzez wiadomości, zapraszając do rozmowy. Czasem inspirację mam z radia. Z radia, z gazet, generalnie z mediów. No i od znajomych po prostu. Mhm.
Czy są marzenia, które według pani nigdy nie powinny trafić do katalogu? Jak filtruje pani to, co oferujecie? Czy tylko komercyjnie, czy też aksjologicznie? Chodzi mi tutaj o wartości w odniesieniu do systemu wartości moralnych, etycznych, kulturowych.
Są takie marzenia, które nie chcemy, żeby trafiały, bo nie odnoszę się do tego sformułowania nie powinny, bo to już pewnie jest ocenne, więc ja mogę powiedzieć o tym, jakie my przyjęliśmy podejście. No pierwsze założenie jest takie, że to są marzenia właśnie o tym charakterze być, a nie mieć. Czyli my w ofercie nie mamy kart podarunkowych do sklepów. Wyjątki się zdarzają, jest na przykład karta podarunkowa do sklepów, w którym można zrobić personalizowaną torebkę. Ale mamy tam jakiś taki komponent właśnie przeżycia, komponent kreatywności, więc to są te wyjątki, na które akceptujemy. Ale inna kategoria to są takie aktywności, nie wiem jak je nazwać, szukam tutaj odpowiednich sformułowań, bo może powiem tak, odnoszące się do sfery intymnej, gdzie no nie chcemy tak jakby w taką przestrzeń wchodzić. No, na pewno nic, co się wiąże z przemocą wobec zwierząt czy wobec innych ludzi, no na żadne takie działania byśmy sobie tutaj nie dajemy zgody i przyzwolenia. Tak szukam jeszcze właśnie, czy były takie sytuacje, że my odmówiliśmy. No tak, to były właśnie w tej sferze intymności, w co nie chcemy wchodzić. Jakiś czas temu byliśmy... Zakładaliśmy, że nie będziemy wchodzić też w taki obszar medycyny estetycznej, bo uważaliśmy, że może to być nie taktem, żeby podarować komuś voucher na zabieg medycyny estetycznej, ale odeszliśmy od tego podejścia, więc też mówię o tym. Tak, ewoluuje, zmieniamy się, bo dzisiaj myślę, że to, że kobiety i nie tylko kobiety chcą dbać o swój wygląd na różne sposoby. Jeśli ktoś wybiera właśnie dbałość o wygląd w formie właśnie zabiegów medycyny estetycznej, no to tylko fajnie, że komuś właśnie zależy na tym, żeby o siebie zadbać. Więc
na szczęście takie karty nie są podarowywane na komunię. To jeszcze nie ten etap, chociaż za granicą. Niestety to już tak działa, więc o tyle dobrze, że to nie jest jeszcze dla dzieci, a dla dorosłych.
Medycyna estetyczna nie jest podarowywana na komunię, ale inne atrakcje są.
Tak, tak, nie, no ja rozumiem, ale to miał być też taki żart, bo w tych krajach Ameryki Łacińskiej czy Południowej to przecież takie prezenty daje się już tak naprawdę, może nie na komunię u nich, no ale naprawdę młodym dzieciom, także... Dobrze, że to jeszcze u nas nie są te czasy. Pani Joanno, jest Pani współzałożycielką Fundacji KIDS, która łączy know-how korporacji z innowacyjnością startupów, by wspierać dziecięce szpitale. Czy wydarzyło się coś, co Panią zainspirowało do zaangażowania się w tą inicjatywę?
Tutaj przyznam, że ja jestem taką, można powiedzieć, pasywną współzałożycielką. Uczestniczyłam w takich rozmowach grona założycielskiego i wpłaciłam środki, które umożliwiły start fundacji. Mhm. W pierwszym okresie działania też uczestniczyłam w takich naradach strategicznych, ale aktywnie dzisiaj nie działam w tej fundacji. Jak to się stało w ogóle, że się zaangażowałam? To są relacje. Relacje tutaj kolega Tomek Rudolf, który był inicjatorem tego pomysłu, po prostu zaprosił mnie, zapytał, czy byłabym chętna zauczestniczyć w tym uruchomieniu tego przedsięwzięcia. Więc ja jestem bardzo chętna, żeby uczestniczyć, tak ogólnie mówiąc, właśnie w przedsięwzięciach, które zmieniają świat na lepsze. Ten projekt absolutnie się w to wpisuje. Skoro mam środki, mam możliwości, żeby takie działania wspierać, no to wtedy to robię.
Mhm. A jeszcze wróćmy na chwilkę do tych marzeń. Czy wszystkie marzenia warto spełniać? I czy są takie marzenia, które mają deadline?
Ja myślę, że jeśli my o czymś marzymy, jest to marzenie, które jest dla nas ważne, to warto je spełniać. Dlaczego tak podkreślam, że dla nas ważne? Bo czasem jest tak, że my myślimy, że to jest nasze marzenie, że jest jakaś taka, powiedzmy, presja społeczna, presja zewnętrzna, żeby, no posłużę się teraz w innym kontekście, ale tym samym przykładem, o którym mówiłam wcześniej, żeby zdobywać góry, żeby pobijać rekordy, żeby robić coś, czego ktoś inny nie robił. I czasem my z takiego chęci pokazania, że potrafimy, że możemy, że damy radę, chcemy coś realizować, ale jakbyśmy zadali sobie głębiej pytanie, czy na pewno chcemy to robić, to już ta odpowiedź może być różna. Więc myślę, że nie ma co brnąć, jeśli w którymś momencie na drodze do realizacji naszego wydawałoby się, właśnie marzenia, gdzieś czujemy, że no jednak nas do niego nie ciągnie tak bardzo, to myślę, że tutaj nie ma sensu, żeby ponad swoje siły pewnych wyzwań się podejmować i brnąć dalej, nawet jeśli jesteśmy już w połowie drogi. Więc warto siebie pytać na różnych etapach realizacji tego marzenia, czy na pewno to chcemy zrealizować i dlaczego chcemy to marzenie zrealizować. To tutaj tak na to pytanie bym odpowiedziała. A jeśli chodzi o deadline, no pewnie nie wszystko można zrobić jako najmłodsza Polka, jako najmłodszy Polak, czy jako pierwsza osoba. Więc jeśli mamy takie ambicje, takie chęci, to trzeba jakoś starannie szukać tego pola, na którym możemy je realizować. No ale tak jak na początku rozmowy właśnie mówiłyśmy, no chciałam studiować za granicą. Nie zadawałam sobie ostatnio tego pytania, czy ja wciąż chcę to robić, ale jakbym sobie zadała i gdybym odpowiedziała, że tak, to myślę, że absolutnie nie ma tu deadline'u i mogę to zrobić w każdej chwili. Wśród takich moich marzeń niespełnionych jeszcze jest nauka gry na pianinie. I to też jest marzenie, które uważam, że nie ma deadline'u, bo no, nic poza właśnie tym aktywnym wzięciem spraw w swoje ręce mnie nie wstrzymuje. I tak ostatnio coraz częściej mi się to marzenie przypomina, więc myślę, że ono niedługo doczeka się realizacji.
No to będzie właśnie o tym kolejne pytanie. Prowadzenie własnej firmy to ogromne wyzwanie. Jak dbać Pani o równowagę między pracą a życiem osobistym? I czy znajduje Pani czas na realizację własnych marzeń?
Dziękuję za to pytanie, bo ono jest niezmiernie ważne i myślę, że na początku swojej drogi zawodowej nie miałam świadomości, że trzeba zadbać o różne sfery życia i nic samo się nie zrobi, tylko potrzeba właśnie tej świadomości, namysłu, co jest dla mnie ważne, gdzie, w jakim stopniu już funkcjonuję. Mam na myśli zdrowie fizyczne, mam na myśli relacje, duchowość, i biznes, rodzinę, dzieci, więc tych sfer takich życiowych, w których funkcjonujemy, każdy z nas jest bardzo dużo. No i ja w pierwszym okresie bardzo się skupiałam na tej pracy i pracowałam właśnie po kilkanaście godzin dziennie. Za dużo. I z takich wczesnych lat po ukończeniu studiów, no moje główne wspomnienia to są wspomnienia związane z pracą. A chciałabym mieć inne. Dzisiaj aktywnie pracuję na to, żeby właśnie budować sobie te wspomnienia, ale nie tylko wspomnienia, de facto, żeby właśnie czerpać z życia pełnymi garściami. Tak. Dbam o to, co jem, dbam o to, ile śpię, o aktywność fizyczną, o to, żeby przebywać w naturze, o to, żeby mieć czas na spędzanie go z rodziną, żeby mieć czas na czytanie książek, na słuchanie książek, bo też bardzo lubię audiobooki. Takie rzeczy, które robię stricte dla siebie, w zależności od roku wychodzą mi lepiej lub gorzej. Zeszły rok był rewelacyjny pod tym kątem, bo byłam na ponad 10 wyjazdach, niektóre z jednym noclegiem, ale wśród nich takim absolutnie wyjątkową wyprawą był wyjazd do Afryki, gdzie pojechałam sama, bez rodziny, ze zorganizowaną grupą, ale malutką, sześcioosobową, i to był taki czas w 100% dla mnie. Ogromnie odpoczęłam psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, no i zachwyciła mnie Afryka. No, pojechałam tam dlatego, że podjęłam taką decyzję po prostu i zrobiłam miejsce w kalendarzu na to, żeby tam pojechać. Więc dzisiaj ja po prostu zadaję sobie pytanie, czego potrzebuję, no i robię na to miejsce w kalendarzu. Wychodzi mi różnie, to też od razu powiem, że no, czasem potrzebuję tego odpoczynku, a biznesowo jest trudniejszy czas i śpię zdecydowanie mniej niż bym chciała, czy aktywności fizycznej mam zdecydowanie mniej niż bym chciała. No ale tak bywa, to nie jest tak, że moje życie jest idealne i znajduję czas na wszystko, no absolutnie nie. Za to dzięki tej świadomości, samoświadomości, autorefleksji ja wracam do tych dobrych nawyków. Nawet jeśli przez pewien czas nie mam na nie przestrzeni, no to później do nich wracam.
I płynnie przechodzimy do następnego pytania, bo też wiąże się z tym, o czym Pani mówiła. Wielokrotnie podkreślała Pani, że marzenia się nie spełniają, ale że marzenia się spełnia. Jakie rady dałaby Pani osobom, które boją się zrobić pierwszy krok w kierunku realizacji swoich pasji?
Oj, teraz przelatuje mi przez głowę 114 rozmów, które przeprowadziłam. Ja też zadaję takie pytania właśnie swoim gościom. Tych odpowiedzi jest bardzo wiele. Niektóre się powielają. Powiem o tym, co mi tak przychodzi do głowy po prostu na gorąco. I zrobię troszkę autoreklamy, zaproszę właśnie do rozmów z moimi gośćmi. No ale tak, z takich rzeczy, które też są proste, bo ja myślę, że na start to trzeba zacząć właśnie
od prostego.
Dokładnie. Więc to słowo pierwszy krok jest ważne w pytaniu, które Pani zadała. Zadałabym sobie pytanie, co jest tym najmniejszym pierwszym kroczkiem, który mogę zrobić? Czasem to jest wyszukanie po prostu w internecie, w mediach społecznościowych ludzi, którzy zrobili coś podobnego, albo ludzi, którzy żyją aktywnie i w cudzysłowie podglądanie ich. Bo ci ludzie inspirują, zachęcają, pokazują też właśnie takie małe, drobne rzeczy, od których można zacząć. Czyli to marzenie swoje bym na takie czynniki pierwsze ze skupieniem na tym pierwszym malutkim kroku rozłożyła. Druga rzecz to jest otaczanie się też w takim życiu realnym, pozytywnymi ludźmi, którzy po prostu wnoszą taką pozytywną energię, uśmiech, radość. No bo wtedy lżej się żyje i człowiek ma więcej tej energii i chęci do tego, żeby robić fajne rzeczy.
I mówi się często, że jest się wypadkową 5 osób, z którymi się najczęściej spotyka.
Dokładnie. No dokładnie tak. Więc jeśli chcemy znaleźć w sobie więcej tej odwagi do realizacji marzeń, to trzeba sobie zadać pytanie, a kto wśród moich znajomych, już tych, których ja dzisiaj znam, jest taką osobą odważną? I to może być taka odwaga w codziennym życiu, do zmiany pracy, do nauki języka obcego, do wyjazdu za granicę, nie z biurem podróży, tylko po prostu samodzielnie zorganizowanego. Więc nie muszą to być wielkie rzeczy. Więc tak, ci inspirujący ludzie, no książki, podcasty, czyli też no znowu otaczanie się. Teraz sobie tak zdałam sprawę, że wszystkie te trzy rzeczy, o których mówię, to jest gdzieś takie otaczanie się przekazem, który nas inspiruje, buduje, wzmacnia. Myślę, że też można sobie zadać takie pytanie, jak ja bym się poczuła, jak już zrealizuję to marzenie. To
wyobrazić to sobie, prawda?
Dokładnie, wyobrazić sobie, że właśnie, stoję na tym szczycie góry, czy przejechałam rowerem ten dystans, tą trasę, którą chcę przejechać, czy wydałam swój tomik wierszy, nawet jeśli to jest 10 sztuk, a dziś można drukować w takich niewielkich nakładach. No i jak ja się czuję? I ja już na samą myśl o tym tak czuję się właśnie.
Już wewnętrznie się Pani cieszy.
Dokładnie, dokładnie tak, więc do tego bardzo zachęcam.
Czy pandemia, inflacja bądź wojna w Ukrainie zmieniły hierarchię czy rodzaj marzeń Polaków?
Byliśmy bardzo zaskoczeni, że nie. Rok 2022 to było dużo stresu dla nas i finalnie zakończyliśmy ten rok na blisko 20% wzroście versus 2019. Był moment, oczywiście, że był marzec, kwiecień, maj, bardzo takiego dużego tąpnięcia sprzedaży, gdzie zastanawialiśmy się, co dalej będzie, no ale no, czasem właśnie są te gorsze momenty w życiu i trzeba to wytrzymać, przetrzymać. Na szczęście był to relatywnie krótki czas. Nawet w tym czasie ta nasza oferta się sprzedawała, bo myślę, że tak Polacy są coraz bardziej optymistyczni i po prostu zakładali, że no, ta pandemia kiedyś się skończy, więc nasze vouchery miały wtedy 12-miesięczny termin ważności, teraz to jest już 3 lata, więc nasi klienci zakładali, że no, te 12 miesięcy wystarczy na to, żeby jednak zrealizować ten prezent. Sama specyfika no, uległa delikatnej zmianie. To był też czas, kiedy ta sieć naszych partnerów, która realizuje atrakcje, które my sprzedajemy, modyfikowała swoją ofertę. Przykładowo zamiast kursu sushi czy kolacji sushi było sushi dostarczane do domu. Zamiast degustacji win była degustacja win online, gdzie wina były przesyłane do domu, a sam ten proces taki, nazwijmy to edukacyjny, po prostu przed ekranem przebiegał. Zamiast takich kursów rękodzielniczych czy z gliny wytwarzania czegoś, no były te rzeczy wysyłane do domu, więc no, uruchomiła się też kreatywność Polaków. No i taka oferta tak zwana bez wychodzenia z domu, bo tak nazwaliśmy tą kategorię, urosła w tym czasie. No ale co do zasady, to te bestsellery, którymi są loty wszelkiego rodzaju, offroady, właśnie strzelnice, masaże, kolacje, mniej więcej tak samo jak wcześniej to sprzedawało się w czasie pandemii. Pytanie było szersze, bo też inflacja i wojna w Ukrainie, ale odpowiedź jest właściwie bardzo podobna, bo cały czas te bestsellery są bestsellerami. Widzimy pewne trendy, widzimy teraz, że więcej się sprzedaje takich rękodzielniczych atrakcji, ale to nie jest związane z tymi zjawiskami, o których pani mówi, tylko bardziej z tym, że myślę, że więcej czasu po prostu chcemy poświęcać sobie, swojemu rozwojowi i spędzaniu czasu aktywnie, ale aktywnie niekoniecznie w rozumieniu z adrenaliną. Bo wśród tych bestsellerów, które wymieniłam, właśnie loty, czy skoki spadochronowe, czy offroad, czy strzelnica, no to są właśnie takie atrakcje z adrenaliną. Masaże, kolacje to są spokojniejsze, no ale te kursy rynkodzielnicze, których i różnego rodzaju warsztaty artystyczne, to jest coś, co się tam powoli przebija w górę. I to jest fajne, bo chcemy robić fajne rzeczy w wolnym czasie.
No taka różnorodność jest tej oferty, prawda, u Państwa?
Tak. 13 tysięcy propozycji w 100 miastach w Polsce. Nie mam w głowie liczby kategorii, ale jest ich chyba ponad 100.
Ale też za granicą, czy tylko w Polsce?
Tylko w Polsce.
Mhm. Pani Anno, a jakie jeszcze obecnie przeżycia zyskują na popularności? I to, co mówi Pani o naszych potrzebach jako społeczeństwa, co teraz jest jakby na czasie, co jest w trendzie, co jest w modzie?
To poza tym, tą ofertą artystyczną widzimy, że coraz więcej sprzedaje się takiej oferty dla dwojga czy dla więcej niż jednej osób. I też robiliśmy takie badania wśród naszych klientów, czy nawet w momencie, kiedy jest to atrakcja dla jednej osoby, to czy idą sami na przykładową jazdę go-kartem, jazdę quadem czy strzelnicę, czy idą z kimś. I precyzyjnych liczb nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było ponad 80% sytuacji, kiedy właśnie taką ofertę dla z założenia jednej osoby była realizowana z kimś wspólnie, nawet jeśli ta druga osoba była takim widzem, czy gdzieś nas tutaj zagrzewała do odwagi, jak przy skokach spadochronowych. Mhm.
A czy pani kiedyś brała udział w tych swoich, w tym swoim spełnianiu marzeń, czyli zanim państwo wrzucą ofertę na rynek, czy ktoś to testuje, czy pani, czy ktoś z pani współpracowników?
Zanim dodamy nową ofertę, to sprawdzamy starannie opinie, wymagane pozwolenia, ofertę, od jak dawna istnieje dana firma na rynku. Także w ten sposób robimy tą weryfikację. Ale później w trakcie takim ważnym weryfikatorem są dla nas opinie klientów. Jeśli coś z tych opinii wynika, że jest nie tak, to oczywiście rozmawiamy z partnerem i sprawdzamy, co się zadziało. Czasem rezygnujemy ze współpracy. I my wewnętrznie też testujemy tą ofertę. Mamy taki program. Trochę można go nazwać benefitowy, bo to jest element umowy o pracę i element obowiązków, żeby testować tą ofertę, którą sprzedajemy. Ja korzystałam z bardzo wielu atrakcji, no i się śmieję, że moją ulubioną jest Grota Solna. Mnie to ogromnie wycisza. I przy tym nadmiarze takim bodźców, które teraz do nas bombardują zewsząd i cały czas, to ta Grota Solna, gdzie jest cisza, spokój, powietrze takie, z którym no naprawdę tylko w wyjątkowych miejscach w Polsce mamy do czynienia. Ja wychodzę z tej Groty Solnej ogromnie zregenerowana. I tym pytaniem, właśnie tą myślą o tej Grocie Solnej naprowadziła mnie pani jeszcze a propos tych trendów, że widzimy zwiększającą się zainteresowanie ofertą taką dla szeroko pojętego zdrowia. Kriokomory, komory normobaryczne, czy w ogóle voucher na taką kompleksową analitykę zdrowotną, badania krwi, badania USG. Takie rzeczy też mamy w ofercie i one się coraz lepiej sprzedają. A z kolei wracając właśnie do tych atrakcji, które ja osobiście realizowałam, to poza Grotą Solną to bardzo polecam lot balonem. To też jest niezwykłe przeżycie, które pozwala doświadczyć świata z takiej innej perspektywy, no i trochę poczuć się jak ten ptak, bo w samolocie jesteśmy zamknięci, jest ten dźwięk, hałas, to są kompletnie inne wrażenia, a lot balonem, spokój, otwarta przestrzeń, piękne widoki, to jest coś po prostu, co trudno się opisuje słowami tak naprawdę. Więc to bardzo zachęcam. No ta lista atrakcji.
Pewnie szybowce, których... tak, bo to też podobne przeżycie.
Tu nie mam jeszcze, jeśli chodzi o szybowce, nie mam osobistego doświadczenia. Latałam paralotnią, więc paralotnią tak. Jest dużo więcej adrenaliny, bo jest ta zwrotność taka. Bardziej się czuje ten podmuch wiatru, bo paralotnia jest bardziej na niego podatna, a poza tym balonem lata się o takich porach wschodu, zachodu słońca, kiedy ten wiatr jest najmniejszy, a właściwie nie powinno go być prawie wcale, więc lot balonem to jest taki duży spokój, a paralotnia, ja akurat leciałam z adrenaliną, z akrobacjami i właśnie z akrobacjami, więc tam było dużo tej adrenaliny.
Jakie są pani plany na rozwój katalogu marzeń i dalszą działalność społeczną? Czy jeszcze jakieś pani marzenia czekają na realizację? No, o części już tutaj słyszeliśmy, ale ja czekam na realizację tych studiów zagranicznych.
To jest trudne pytanie, bo ja tutaj nie chcę zbyt dużo
deklaracja,
opowiadać.
Żeby nie padła.
No właśnie. I jedna rzecz to deklaracja w odniesieniu do moich osobistych marzeń. Chociaż tu chyba bym powiedziała, że nawet jestem nieco bardziej odważna i otwarta. Ale jeśli chodzi o taką strategię firmy, to my na pewno chcemy w coraz większym stopniu dbać o taką lojalizację klientów, sprawiać, żeby do nas wracali na różne sposoby. Przez program lojalnościowy, który u nas oferuje już od dość długiego czasu, ale też po prostu dostarczanie usług i takiego całościowego doświadczenia od momentu zakupu po właśnie realizację prezentu, żeby to było niezapomniane wspomnienie i człowiekowi aż się chciało, czy dla siebie, czy komuś bliskiemu ponownie taki prezent sprawić. Na pewno będziemy nieustająco rozwijać ofertę, no to robimy miesiąc w miesiąc i mamy pewne niespodzianki, jest tych planów dużo więcej, ale tutaj to już zapraszam do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o moje marzenia, to ja na pewno chcę więcej podróżować. Właśnie te zeszłoroczne podróże, w szczególności ta podróż do Afryki, no była dla mnie czymś niezwykłym. I wśród tych zeszłorocznych podróży były wyjazdy różnorodne, od takich solo w grupie, tak, w grupie, solo w kontekście takim bez rodziny. Przez wyjazdy rodzinne też w różnych konstelacjach, cała rodzina tu z córkami, tylko czy z córką, czy nawet takie trzypokoleniowe wyjazdy. Chcę tego robić więcej, bo no, świat jest niezwykły. Też mam zawsze takie dylematy, że no, jednak te ekologiczne, że to podróżowanie no, zostawia taki po prostu ślad negatywny ekologicznie, ale myślę sobie, że można to połączyć, można starać się podróżować odpowiedzialnie i taki mam plan. Gdzieś tam na takiej liście, gdzie jeszcze nie wiem, ale mam napisanie książki. Jeszcze nie wiem, czy właśnie to jest takie marzenie, na którym się zastanawiam, czy ja naprawdę, czy ono naprawdę jest moim marzeniem, bo zapisałam je sobie. No i tak właśnie, w zależności od momentu to myślę sobie, żebym chciała, a w innym momencie aż tak bardzo mnie nie ciągnie. Ale to pianino to uważam, że jest... Ja nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie zrobiłam, bo już tyle razy o tym mówiłam. Jest na wyciągnięcie ręki, proste do realizacji, więc...
Może chwili czasu tylko na to potrzeba.
Tak, ale to wszystko w moich rękach, więc trzeba tylko... zadzwonić do kogoś, kogo znam, tudzież nawet poszukać w wyszukiwarce szkołę, gdzie mogę to marzenie zrealizować.
Czy myśli Pani, że za 10 lat katalog marzeń będzie cyfrowym metaversem przeżyć, czy raczej strefą offline'u, gdzie ludzie znów będą musieli nauczyć się patrzeć sobie w oczy?
Jeśli miałby to być metavers, To ja się wypisuję z tego przedsięwzięcia. Nie wyobrażam sobie takiego scenariusza.
No ale AI niestety ku temu dąży, że w przyszłości założymy te okulary i będziemy przenosić się w zupełnie inne rejony, dla nas nowe, atrakcyjne. Więc może to być w przyszłości jakąś alternatywą.
I my chcemy być alternatywą dla tej alternatywy. Chcemy bardzo mocno zachęcać do tego, żeby w tym świecie offline'owym, fizycznym spędzać czas z bliskimi dla nas ludźmi, z tą rodziną i z tą tak zwaną rodziną z wyboru, przyjaciółmi, znajomymi, patrzeć sobie w oczy, rozmawiać bez tego pośrednictwa w formie ekranu, wychodzić poza codzienność z bliskimi. Co to znaczy poza codzienność? No właśnie, wyjście poza codzienność to jest pójście na spacer, to jest pójście nad Wisłę, to jest też skorzystanie z takich atrakcji, które mamy w ofercie, ale to jest zagranie, dla niektórych może to jest codzienność i chwała wszystkim za to, dla których właśnie pójście na spacer, zagranie w planszówki, spotkanie się, wspólne gotowanie, wspólne zrobienie przetworów, wspólny spacer z psem. Dla wszystkich osób, dla których jest to codzienność, Wam dziękuję i myślę, że warto właśnie zachęcać innych, dla których codziennością jest praca, po pracy no jest jakieś zjedzenie, jakieś zadbanie o taką podstawową higienę, to nie mam na myśli higienę szeroko rozumianą, higienę życia. No ale później jest też czy telefon, czy jakiś ekran i konsumpcja właśnie treści różnorakich przez ten ekran. Tudzież, znaczy na pewno jest tak, że lepiej jest mieć kontakt z bliskimi dla nas osobami za pośrednictwem jakichś środków komunikacji elektronicznej, niż nie mieć tego kontaktu w ogóle. To na pewno jest lepiej. No ale nic nie zastąpi tego kontaktu w takim bezpośrednim, offline'owym życiu. No i te badania, które nie mam w głowie takich precyzyjnych liczb, ale właśnie badania, które pokazują, jak dużo czasu myśmy dawniej spędzali w osobistym kontakcie z innymi ludźmi poza pracą i ile spędzaliśmy czasu w kontakcie z ekranem i że te proporcje się totalnie odwróciły, no one są zatrważające. I my chcemy właśnie zachęcać, inspirować, edukować, że to bycie w offline, bycie razem, spędzanie czasu razem, to jest przeogromna wartość. To jest coś, co daje chęć do życia i radość z życia.
Czas jest tą wartością teraz, prawda? Kiedyś mówiło się, czas to pieniądz, a teraz czas to wartość. Pani Joanno, gdyby miała Pani na koniec podarować jedno przeżycie każdemu z nas, co to by było i dlaczego?
O rany, jakieś świetne pytanie. Zaraz zbiorę myśli i coś odpowiem i też jestem pewna, że to pytanie będzie we mnie długo i pewnie jak wyjdę ze studia, to mi przyjdzie cała masa innych odpowiedzi. Jeśli miałoby to być przeżycie z naszej oferty, to ja chyba zostanę przy tej grocie solnej. Tak myślę. Właśnie w kontekście tego odcięcia się od tych bodźców, takiego wyciszenia, uspokojenia myśli, uspokojenia emocji, właśnie czasu może, żeby spojrzeć gdzieś tam głębiej w siebie i zapytać siebie, czego ja tak naprawdę chcę od życia, właśnie w jaki sposób chcę o swoją radość z życia zadbać. Ale tu, jak to mówię, to już ta oferta nasza przesuwa mi się tak cały czas przed oczyma, bo tych atrakcji jest dużo. Ale jeśli chodzi o to, co bym chciała właśnie, żeby każdy z nas tak w ogóle doświadczył, to ja myślę, że powiem o tym wspólnym spacerze, bo to jest coś, co myślę jest mocno niedocenione. Też czytałam właśnie badania jakoś ostatnio, dużo książek, publikacji z nawiązaniem do badań naukowych czytam, że spacerując i rozmawiając i jednocześnie podejmując właśnie aktywność fizyczną taką umiarkowaną bardzo, dlatego mówię o spacerze, inaczej działa nasz mózg. I on jest taki bardziej otwarty, my jesteśmy, inaczej rozmawiamy i wtedy nie jesteśmy przed ekranami, a często jest tak, że nawet, no właśnie, jak idziemy gdzieś do restauracji, czy spotykamy się z rodziną w domu przy stole, no gdzieś tam albo w tle gra telewizor, albo no, ta komórka jakoś magicznie znajduje się w ręku. No, na spacerze, wiadomo, też to jest możliwe, żeby ten telefon wyciągnąć, ale to już jest dużo trudniejsze.
Chciałam właśnie o tym wspomnieć, że iść na spacer, ale telefon zostawić w domu.
O, to już w ogóle tak. Zostawić go w domu, wtedy jesteśmy z bliskimi, rozmawiamy, jednocześnie się ruszamy i doświadczamy tego obcowania z naturą. Więc zachęcam wszystkich, żeby dziś wieczorem, niezależnie w
od
jakim
pogody.
Dniu, tak, od pogody, w jakim dniu tutaj Państwo nas słuchają, żeby wziąć kogoś za rękę, pod rękę i wyciągnąć nawet na 15-minutowy spacer.
Bardzo dziękuję Pani Joanno za rozmowę. To była inspirująca opowieść o łączeniu biznesu z pasją i misją społeczną. Doświadczenia Pani Joanny pokazują, że warto podążać za marzeniami i wspierać innych w ich realizacji. Dziękuję Pani Joanno jeszcze raz za rozmowę, która była nomen omen dla nas przeżyciem.
Bardzo dziękuję.